Dobry wieczór, Anna Rympas. Chciałaby sierpniowe audycje zaczęły się w miłym i relaksowym nastroju, ale niestety będzie śledztwo w sprawie zdarzenia na Motławie w Gdańsku, bo pod koniec lipca kapitan statku Danuta wpłynął wprost pod zamykającą się kładkę na Ołowiankę. Teraz śledczy zbadają sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu wodnym zagrażającym życiu lub zdrowiu pasażerów. Do zdarzenia, jak Państwo już pewnie widzieliście na różnych portalach i na różnych filmikach, doszło dokładnie 25 lipca. Mimo że kładka na Ołowiankę była do połowy opuszczona, świeciło się czerwone światło, to kapitan statku żeglugi gdańskiej Danuta podjął decyzję o przepłynięciu pod nią. Nikomu nic się nie stało, jednak do zderzenia brakowało zaledwie kilku sekund. Kapitanowi statku grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. A my przenosimy się na Zalew Wiślany. Załoga poduszkowca Straży Granicznej prowadziła ostatnio akcję w bezpieczne wakacje. Uczestniczyła w lotach patrolowych na wodach Zalewu Wiślanego. Strażnicy graniczni sprawdzali bezpieczeństwo wszystkich portów wzdłuż zalewu, kąpieliska, linię brzegową akwenu. Rozmawiali też z turystami, instruując ich o zasadach bezpieczeństwa nad wodą, ze szczególnym naciskiem na zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu rekreacyjnego. A w ostatnim czasie nie brakowało także dość poważnych incydentów na Zalewie Wiślanym. Dwa jachty w miniony weekend zostały zawrócone przez Straż Graniczną do portów. Jeden dwukrotnie przekroczył granicę państwową wbrew przepisom z Federacją Rosyjską, drugi z pominięciem kontroli granicznej zamierzał popłynąć do portu w Kaliningradzie. Co na to Straż Graniczna? Niestety zawróciła obu żeglarzy i posypały się mandaty, powiedział mi Tadeusz Gruchalna, pełniący obowiązki rzecznika Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Oprócz mandatu, który otrzymał 500-złotowego, on został pouczony, że jego obowiązkiem, jeśli chce wypłynąć do portu znajdującego się w krajach trzecich, czyli poza Unią Europejską. Tak, musi się odprawić granicznie i on pozostał w porcie w Gdańsku, Górkach Zachodnich. Nie mam w tej chwili wiedzy, czy teraz już zgłaszał Straży Granicznej zamiar wyjścia, czy nie. Na pewno już taką wiedzę teraz ma.
Jakiej wysokości mandaty nakładane są przez strażników morskich wtedy, w takich sytuacjach?
Każda sprawa, każde przewinienie jest indywidualnie rozpatrywane przez funkcjonariusza Straży Granicznej, który stosuje postępowanie mandatowe. W przypadku tego Polaka został wystawiony mandat w wysokości 300 zł, natomiast obywatel Niemiec otrzymał 500-złotowy mandat.
I rozumiem, że taka sama sytuacja może grozić po tamtej stronie, czyli ten żeglarz, gdyby na przykład nie został skontrolowany przez was, mógłby zostać skontrolowany przez rosyjskie służby, prawda?
Myślę, że mogłoby to się skończyć nie tylko mandatem, jeśli chodzi o rosyjskie służby, ale może i nawet zatrzymaniem, bo takie przypadki w przeszłości były.
A jak wygląda patrol takiej jednostki Morskiego Oddziału Straży Granicznej? Przekonamy się teraz.
No, wypatrujemy wszystkich jednostek, które się znajdują na morzu i czy nie zachowują się w jakiś sposób podejrzany. Chodzi też o... No, występuje niestety takie zagrożenie jak szyper pod wpływem alkoholu.
Panowie, jak podpływacie tą łodzią do takiej jednostki, to wiecie mniej więcej, że coś jest podejrzanego, że trzeba ją skontrolować?
No, zazwyczaj nie. No, wychodzimy z założenia, że wszyscy chcą uprawiać żeglugę w sposób bezpieczny i zgodnie z prawem.
Głównym oczywiście zadaniem załóg jednostek pływających Straży Granicznej jest ochrona morskiej granicy państwowej. To również wspomnę, że to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Polska w momencie wstąpienia do Unii Europejskiej 10 lat temu, a następnie do strefy Schengen, tak dla przypomnienia 21 grudnia 2007 roku, przejęła również na swoje barki ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Granica morska, zgodnie z kodeksem granicznym Schengen, jest zaliczana do granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Stąd ta szczególna rola, jaka spoczywa na funkcjonariuszach członków załóg jednostek pływających. Na czym ta konkretna działalność polega? Polega ona na tym, aby przekroczenie granicy państwowej odbywało się zgodnie z przepisami. Czyli każdy obywatel, który wychodząc na jednostce pływającej, przekraczając granicę państwową, która przebiega w odległości 12 mil morskich od linii podstawowej, od brzegu morskiego, mówiąc krótko, posiadał wymagane dokumenty tożsamości. Również dowódcy jednostek pływających Straży Granicznej posiadają kompetencje inspektora administracji morskiej. Podczas prowadzenia działań kontrolnych na polskich obszarach morskich również zwracamy uwagę na wyposażenie w zakresie ratowniczym tych jednostek. Proszę mi wierzyć, notujemy bardzo wiele zdarzeń polegających na tym, że na pokłady jednostek wchodzą osoby w takiej ilości, która przekracza dopuszczalną liczbę określoną w karcie bezpieczeństwa.
Zagraża to bezpieczeństwo po prostu.
Tak, dla tej jednostce w przypadku pobytu zwiększonej ilości osób brakuje środków ratunkowych. I zgodnie z naszymi kompetencjami prowadzimy działalność ukierunkowaną między innymi na sprawdzenia w tym zakresie. Sprawdzamy również, czy kierownicy jednostek pływających posiadają odpowiednie dokumenty kwalifikacyjne, które uprawniają ich do prowadzenia tych jednostek. Sprawdzamy, czy niestety podobnie jak na drogach, również na obszarach morskich, bardzo często w ostatnim okresie notujemy zdarzenia, że kierownicy jednostek prowadzą te jednostki pod wpływem alkoholu.
Słuchaj, podaj mi tą pozycję obiektu.
Pozycja obiektu w zainteresowaniu 54 stopnie 27,35 nord, 18 stopni 51,74 i. Jak zrozumiałeś odbiór?
Na morzu obowiązuje kanał 16 do wywołania w niebezpieczeństwie i w celu nawiązania komunikacji, także na każdej jednostce, na której jest radio, powinien być nasłuch. To też jest ważne. Wypytujemy o różne zezwolenia, nie wchodzimy od razu na jednostkę, jest to rozmowa i w trakcie tej rozmowy czasami po prostu można wyczuć, że ktoś coś kręci, po prostu mówiąc prosto.
To znaczy jednostka jest przystosowana generalnie do działań interwencyjno-pościgowych, aczkolwiek też w działaniach patrolowych, przy małym zużyciu paliwa, wtedy na niskich obrotach. Patrolujemy polskie obszary morskie, tak jak morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną również, czyli zasięg pływania tej jednostki jest nawet do 330 mil morskich.
Czyli wszyscy, którzy wypływają na akwen, na Zatokę Gdańską, muszą się spodziewać takiej kontroli i takiej możliwości podpłynięcia patrolu morskiego oddziału Straży Granicznej?
Taka możliwość jest zawsze.
Tak.
Te jednostki, które tutaj widzimy po lewej stronie, ta flota, to są najnowocześniejsze rzeczy, które służą Wam w pracy
tak,
codziennej? Nie ma już nic nowocześniejszego?
To są jednostki, które są na wyposażeniu Morskiego Oddziału Straży Granicznej, które wykonują codziennie ustawowe zadania Straży Granicznej na polskich obszarach morskich, ponieważ dywizjony zgodnie z kompetencjami realizują ustawowe zadania Straży Granicznej na polskich obszarach morskich. Mamy różne typy jednostek pływających na wyposażeniu. Każda przeznaczona jest do konkretnego rodzaju zadań. Są jednostki do patrolowania w wyłącznej strefy ekonomicznej, są jednostki do pełnienia służby dozorowej oraz są jednostki do podejmowania działań interwencyjno-pościgowych.
Używamy broni, ale każdy jest wtedy skupiony, jesteśmy dobrze wyszkoleni, więc myślę, że jeżeli mierzy się w jakiś cel, no to tylko w cel. Także każdy jest na tyle odpowiedzialny, żeby gdzieś nie przechodzić na tej linii ognia, więc tu takiego zagrożenia nie ma. Jednostka jest wyposażona w radar morski, dodatkowo w mapy elektroniczne, wysokiej klasy sprzęt łączności. Jest to UKF-ka, jest to MFHF, czyli dalekiego i średniego zasięgu. Wyposażenie może militarne to mamy karabin PK 762 mm,
i broń osobistą, to jest Walter, broń krótka, P99 Walter.
Każdy z nas jest przeszkolony do użycia tej broni pokładowej, czyli każdy z nas odbył takie szkolenie. No i to jest na moją komendę, każda z tych osób może użyć broni pokładowej.
Tutaj stacjonują jednostki pływające, które wykonują zadania na obszarach morskich Rzeczypospolitej. I cóż, oczywiście jest to teren strzeżony, ponieważ no, jesteśmy instytucją typu policyjnego.
W mediach często się nie pojawiacie. Czy to ja mam takie wrażenie?
My istniejemy od 23 lat, wykonujemy swoje zadania, chroniąc granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Od lat 10, a od kilku lat nieco mniej strefy Schengen. Natomiast, cóż, nie pojawiamy się w mediach, pojawiamy się, istniejemy. Staramy się wykonać swoje zadania jak najlepiej. Dzielimy się swoimi sukcesami ze społeczeństwem. Wydaje mi się, że jakichś wielkich porażek nie odnotowaliśmy, co nas cieszy. Natomiast, cóż, przede wszystkim skupiamy się na codziennym wykonywaniu zadań. Tym, co jest najważniejsze.
Tak jest. A te zadania to między innymi, gdyby pan komendant zechciał wymienić, te najważniejsze?
To jest dość szeroki wachlarz. A więc poczynając od kontroli ruchu granicznego, czyli kontroli osób wjeżdżających, wyjeżdżających z naszego kraju. Tych, które podlegają kontroli oczywiście. To również ochrona interesów ekonomicznych państwa na obszarach morskich. To ochrona granicy przed niepowołanym, wbrew przepisom, przekroczaniu. To również zwalczanie przemytu oraz zapewnienie bezpieczeństwa morskiego na obszarach morskich, czyli kontrola przepisów, które obowiązują na obszarach morskich Rzeczypospolitej.
A to są łodzie patrolowe, większe jednostki?
To znaczy, tak, rzeczywiście wachlarz jednostek pływających mamy może nie bogaty, ale przede wszystkim dostosowany do potrzeb i do zadań, które wykonujemy. A więc wchodzą w skład naszej floty jednostki pełnomorskie do wykonywania zadań na Morzu Otwartym w wyłącznej strefie ekonomicznej. Mamy nowoczesne jednostki interwencyjno-pościgowe, bardzo szybkie, które są w stanie bardzo szybko, w krótkim czasie dojść do miejsca zdarzenia i wykonać czynności administracyjne w imieniu państwa polskiego.
W który rejon się udajemy teraz?
Udajemy się w stronę Mola w Sopocie.
Długo pan służy w Morskim Oddziale Straży Granicznej?
Już 10 lat. 10 lat.
I jaka to jest służba?
No, służba jest bardzo ciężka, aczkolwiek jest piękna. No, to trzeba być oczywiście pasjonatem, trzeba lubić morze, no ale też i oczywiście te wyrzeczenia związane z rodziną też są i takie występują. No ale każdy z nas, myślę, że wiedział, na co się decyduje, przychodząc tutaj po tych ciężkich egzaminach. No, każdy szanuje jednak ten trud służby. Ale myślę, że każdy, kto tutaj pracuje, służy, jest zadowolony z tej służby.
A jakie egzaminy trzeba zacząć? Znaczy, jaką uczelnię trzeba skończyć, żeby podjąć pracę tutaj?
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych reguluje tutaj, do jakiego stanowiska, jakie są potrzebne kwalifikacje. Także akurat na moim stanowisku wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe, czyli nawigacja morska. Adekwatnie do zajmowanych stanowisk w dziale mechanicznym są potrzebne studia mechaniczne. Mhm. Także różne mamy tu stanowiska i w zależności od tego, jakie kto zajmuje stanowisko, musi mieć takie kwalifikacje.
Jak wygląda dyżur? Jak się dzielicie?
Dyżur pełnimy w okresie tygodniowym, bo służbę ogólnie pełnimy w systemie dyżuru i dozoru, czyli albo w porcie, albo na wyznaczonym przez komendanta dywizjonu odcinku granicy państwowej, bądź jakimś innym odcinku na morzu. I takie służby są dyżurowe w okresie jednego tygodnia i przez cały okres utrzymujemy gotowość w zasadzie natychmiastowo do wyjścia w morze i prowadzenia działań granicznych. No, tak jak powiedziałem, że jest to wiele wyrzeczeń, no ale myślę, że chyba wartych tego, co tutaj można dostrzec, jakie piękne czy widoki, czy przeżycia.
Ale też i niebezpieczne czasami.
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim związane z tym, że przechodząc na inną jednostkę podczas kontroli, no jest zawsze to zagrożenie, że ja muszę bezpiecznie chłopaków wysadzić i muszę bezpiecznie ich podjąć. I chyba to jest najważniejsze, to nasze zdrowie, aby do tego zawsze podchodzić z sercem, ale też z dużą odpowiedzialnością, czyli to jest dla mnie najważniejsze, zdrowie moich kolegów. No istnieją też oczywiście zagrożenia jakieś przemytnicze czy migracyjne, chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, nie jesteśmy może krajem jakimś atrakcyjnym dla ruchu migracyjnego, ale takie zagrożenia mogą wystąpić. Mamy też dużo ćwiczeń, podczas których też musimy szczególną uwagę zwrócić na to nasze bezpieczeństwo.
Proszę odebrać, chyba że to coś pilnego.
Nie.
Zdarza się wymiana ognia, zdarzała się ostatnio. Były takie sytuacje, kiedy się pan bał, kiedy było niebezpiecznie, gorąco?
Z wymianą ognia nie. Może podczas ćwiczeń, owszem, używamy broni, ale każdy jest wtedy skupiony, jesteśmy dobrze wyszkoleni, więc myślę, że jeżeli mierzy się w jakiś cel, no to tylko w cel. Także każdy jest na tyle odpowiedzialny, żeby gdzieś nie przechodzić na tej linii ognia, więc tu takiego zagrożenia nie ma. Jeżeli chodzi o jakieś akcje z użyciem broni, no to mówię, no nie mieliśmy takich przypadków i obyśmy ich nie mieli.
Z jaką prędkością płynie ta łódź?
No to jest najszybsza w naszym oddziale łódź, myślę, że w całej Straży Granicznej. Osiąga prędkość 43 węzłów, czyli niewiele poniżej 80 km. Na wodzie to jest duża prędkość, ona jest bardzo stabilna, ta łódź. I przy tych działaniach interwencyjno-pościgowych jak najbardziej się sprawdza.
Czyli stąd do Gdyni ile czasu byście popłynęli, gdybyście tak płynęli na maksymalną prędkością?
No myślę, że około 15-20 minut to jest maksymalny czas.
Flisacy płyną Wisłą do Gdańska. Trwa kilka takich okolicznościowych spływów i rejsów. Już wkrótce wodniacy zaczną przycumowywać do Długiego Pobrzeża i pojawią się w gdańskiej marinie. A jednego z nich, 80-latka z Krakowa, spotkałam już dziś. I nie tylko ja czekałam na niego w marinie.
Panie kolego.
Dziękuję, nie ma czego. Nie ma czego. Naprawdę.
Tego, żeś pan się odważył i na tym optymiście przypłynął.
Ale to nie trzeba odwagi, bo trzeba się bać, bardzo się bać, ale umieć przezwyciężyć. Naprawdę, ja, tak. To dla mnie jest przyjemność. Frajda niesamowita.
Ja rozumiem, że to jest frajda, ale gdyby była taka pogoda sztormowa trochę i by była duża fala.
Do zrobienia.
Do zrobienia.
Do przeżycia,
jest?
Tak, do przeżycia. Dla mnie do przeżycia.
No właśnie.
No na rzece to może łatwiej troszkę niż na morzu.
To znaczy na morzu otwartym, to ja przepraszam was, no, ale
nie
ma mowy. Nie,
nie, nie ma mowy, nie. Bo to przecież...
Bez zabezpieczenia specjalnego, bez asekuracji, tak. Nie. Ja bym się nie zgodził na to.
A to ma pan taki żagielek?
Nie, to nie jest żagiel. To jest namiot na bom i pokrowiec taki.
Czyli pokrowiec. Spanie takie pana?
Nie, w łódce czasem jakby trzeba było się i do zabezpieczenia rzeczy.
A zawsze pan spał na lądzie, czy pan czasami spał na łódce?
Spałem na łódce i to kilka razy. tutaj w tym, na tym metr, to jest metr na metr na tym kawałku, tutaj rozkładam, przykrywam namiotem tym, bo to z akronu jest uszyte, z tego samego co szagle, to jest nieprzemakalny materiał. Przykrywam, rozpinam go na bomie i rozkładam materac, śpiwór i można się przespać w takiej pozycji, no leżącej, bo w zasadzie po przekątnej, jak ja się położę, to ja mam 1,60 m, to akurat nogi mi trochę wystają tam na bagaże, to troszkę uprzątnę, nogi w górze, głowa w górze, a reszta tyłek na dole. No i można noc spędzić na wodzie. W tym rejsie dwa razy mi się zdarzyło nocować na łódce bezpośrednio, bo mnie zastał zmrok, ciemność i nie chciało mi się już szukać miejsca na rozbicie. Ale tak to namiot albo tak jak mówię, w marinach, gdzieś w przystaniach, w jakichś pomieszczeniach takich, gdzie można rozłożyć. W Białej Górze, no to tam świetlica, tam jest jadalnia taka, ciepło, fajnie, na posadzce, w Krapkowicach, także na świetlicy, gdzie jeszcze tak nocowałem.
Pani Tereso, co pani sądzi o tym? Bohaterstwo? Pasja?
Nie.
Dla mnie tak. Dla mnie tak. Nie. Zaraz panu coś powiem. Proszę
ja wiem,
pana.
Że pani żeglowała i wiem, że to jest... Wie pani, czym to pachnie, ale to nie tak. Jest... Może tak, ja jestem wariat, jestem głupi, ale nie jestem... Tak, ale nie jestem samobójcą, więc ryzykuję tylko do tego momentu, do którego mogę ryzykować, do kiedy wiem, że jeszcze sobie dam radę.
Ale nie chce pan powiedzieć, że taka podróż rzekami z Krakowa do Gdańska to bułka z masłem i jest dla każdego.
Tak, dla każdego.
Dla każdego?
Tak, przy odpowiednim przygotowaniu tak.
Pan miał takie przygotowanie? Na optymistce pan przypłynął do Gdańska z Krakowa?
No, przygotowanie żeglarskie. Ja jestem żeglarzem od 45 lat, kochani. No więc 45 lat pływania pod żaglami. Przede wszystkim byłem instruktorem parę lat. No, też prawie 40. Od samego początku uczę dzieci, młodzież, dorosłych żeglować, bezpiecznie żeglować, bo przede wszystkim bezpiecznie żeglować. Wprowadziłem bezwzględny nakaz u siebie na kursach, na szkoleniach zabezpieczenia w środki ratunkowe w momencie, jak one zaczęły funkcjonować u nas, bo do pewnego czasu u nas nie funkcjonowały. Gdybym wam pokazał zabezpieczenia, jakie mieliśmy w drużynie harcerskiej, to ja pamiętam w Pucku swój pierwszy obóz żeglarski, zawody pływackie w kamizelkach ratunkowych z Batorego. Wyścigi pływackie w korkach, to trzeba zobaczyć, ubrać i spróbować w tym pochodzić, a tutaj trzeba było w tym płynąć. Nie było innych środków ratunkowych wtedy.
Bo pan też teraz cały czas w kamizelce był.
Nie wchodzę, nie schodzę, to jeszcze raz, umówmy się. Ja mam zasadę taką i wprowadziłem ją u swojej rodziny, u swoich kursantów czy ludzi, których szkolę i dla każdego zalecam. Nie wychodzić na wodę, nad wodę i na wodę bez kamizelki asekuracyjnej.
Za 3 dni w Wielkiej Brytanii rozpocznie się kolejny wielki rejs żeglarza Szymona Kuczyńskiego. Tym razem spróbuje on samotnie okrążyć świat bez zawijania do portów. Szymon Kuczyński, żeglarz samotnik, który za swój wokółziemski etapowy rejs w ramach projektu Maxus Solo Rand został nagrodzony Nagrodą Rejs Roku. Srebrny Sekstant 2016 kończy przygotowania do kolejnego wielkiego przedsięwzięcia. I już niedługo, 12 sierpnia, żeglarz rozpocznie wokółziemską wyprawę solo non-stop. A dziś wrócę jeszcze na chwilę do rejsu, za który Szymon dostał największe żeglarskie odznaczenie.
To było w sumie 16 miesięcy?
Tak, chyba niespełna 16 miesięcy. Z tego około 270 dni to była żegluga. To było w morzu, reszta to były postoje, w tym dwa dłuższe. Pierwszy na Karaibach, gdzie prawie 3 miesiące byłem, bo tam również pracowałem, żeby, że tak powiem, zarobić na rejs. I dosyć długi i nieplanowany postój w Panamie, no to właśnie sprawy związane z kłopotami formalnymi i tak dalej. Jak nie ma silnika, nie ma łazienki i był dużym problemem dla biurokracji w Panamie. Ja bardzo długo czekałem na decyzję, kiedy i jak będę mógł przechodzić kanał panamski.
pan nie miał jakiegoś założonego terminu, kiedy pan wypłynął na przykład i potem kiedy pan musi skończyć rejs?
Znaczy generalnie nie, natomiast należy się dostosować do, że tak powiem, pogody i pór roku, czyli w danym rejonie są sztormy zimowe, są miejsca na tej trasie, bo to strefa zwrotnikowa, gdzie są okresy huraganów i tak należy planować trasę, żeby uniknąć tych najgorszych okresów, żeby tam po prostu nie być w tym czasie. Więc jakiś tam taki mały bat z tyłu jest, że gdzieś tam muszę być w danym momencie i zdążyć na przykład przeskoczyć któryś ocean, żeby nie okazało się, że muszę poczekać nawet pół sezonu na następne okno pogodowe, które pozwoli mi płynąć dalej.
W tym roku generalnie jury skupiło się na tych małych jednostkach, na tych jachtach takich troszeczkę mniejszych, które sporo zrobiły i te nagrodziło. No pan jest tego przykładem, że można żeglować bezpiecznie, można żeglować odpowiedzialnie, można żeglować po prostu dookoła świata na łódce, która ma powyżej 6 metrów.
No tak, łódka ma 6,36. No tych małych łódek będzie się pojawiało coraz więcej przy takim pływaniu, bo się dużo zmieniło na przestrzeni kilkudziesięciu lat, odkąd, że tak powiem, uprawia się taką żeglugę samotniczą, przyjemnościową.
Nawet Bartek Czarciński próbował, ale niestety nie...
No trafił tą falę właśnie ten, ale no małe łódki są dużo teraz lepiej wyposażone, są mocniejsze, mają lepsze przebiegi i, że tak powiem, ta granica małego jachtu przesunęła się mocno w dół. Kiedyś to było tak 8-9 metrów, teraz się okazuje, że łódką 6-7 metrową, czy nawet mniejszymi, można regularnie, bezpiecznie przecinać oceany.
A skąd pan właściwie do nas przyjechał, do Gdańska?
Z Gdańska dzisiaj to z Krakowa akurat.
Ale bo pan takim obieży światem trochę jest, co? Najlepiej to na łódce.
Nawet ja w Gdańsku kończyłem liceum, mieszkałem tutaj 4 lata. Jestem z Lubuskiego, z Sulechowa.
A pani?
Ja jestem z Krakowa, ale od jesieni mieszkamy już na Mazurach. Przenieśliśmy się bliżej.
Tak już jakby na stałe. Grzycko.
No, musimy się spotkać koniecznie.
Jak najbardziej szczęśliwi.
Znaczy, no pętla była jakby następnym krokiem. No, zdobywamy doświadczenie powoli. Pierwsze przejście Atlantyku, drugie przejście Atlantyku, kolejne rejsy i tak dalej. I jakby rejs dookoła świata jakby był po prostu następnym krokiem, żeby zdobywać kolejne doświadczenie.
Wokółziemski rejs, tak jak mówiłam, rozpoczyna się już w sobotę, 12 sierpnia. Szymon Kuczyński skieruje się najpierw na południe, a i po opłynięciu przylądka Dobrej Nadziei na wschód. Cała wyprawa zajmie mu około 9 do 11 miesięcy. We wtorek, 15 sierpnia, we wszystkich garnizonach Marynarki Wojennej odbędą się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Marynarze uczestniczyć będą w uroczystościach patriotyczno-religijnych oraz zaprezentują swój sprzęt i wyposażenie. Na pewno będzie co oglądać, ale o tym więcej opowie Państwu Sylwek Pięta w swojej audycji poświęconej polskiej flocie już po 22. A dziś to już wszystko. Dobranoc, mówi Anna Rembas i realizator audycji Tomek Cybula. Thank you.